Wydarzenie miesiąca. Na 103.1 FM program historyczny. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
Piętnastego sierpnia, jak co roku, będziemy obchodzić kolejną rocznicę cudu nad Wisłą, Bitwy Warszawskiej. W tym roku będzie to już 97. rocznica. Tego samego dnia minie 100 lat od utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego. I o tym drugim wydarzeniu, mniej znanym, ale też ważnym i istotnym, procesie wybijania się Polski na niepodległość, chciałem opowiedzieć Państwu dzisiaj w ramach wydarzenia miesiąca. A zatem wydarzenie miesiąca sierpnia będzie powstanie Komitetu Narodowego Polskiego 15 sierpnia 1917 roku. Powstanie tego komitetu wiąże się z życiem, działalnością Romana Dmowskiego. Kilkakrotnie już przy innych okazjach, właśnie w ramach tego cyklu, mówiłem o tym wybitnym polskim polityku, który odegrał dużą rolę w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległość. Dzisiaj o Dmowskim trochę więcej. Dmowski i Piłsudski. Dwa nazwiska, dwie osoby, dwie postacie kluczowe dla historii polskiej początków XX wieku. Tych dwóch wielkich Polaków różniło wiele. Pochodzenie, mieszczańska rodzina Romana Dmowskiego, szlachecki dworek Józefa Piłsudskiego, poglądy polityczne, Piłsudski związany z lewicą, z Polską Partią Socjalistyczną, Roman Dmowski związany z ruchem narodowym, odniesienia ideowe, Piłsudski wielki kontynuator polskiej tradycji romantycznej, rozkochany w słowackim, zafascynowany powstańcami styczniowymi, Roman Dmowski nawiązujący do tradycji polskich pozytywistów, chcący twardo stąpać po ziemi, ale łączyło ich jedno – miłość ojczyzny. I chociaż różne widzieli drogi do odzyskania niepodległości, chociaż w różny sposób wyobrażali sobie tą przyszłą Polskę, chociaż różniło ich tak wiele, to jedno było dla nich wspólne. Dla jednego i dla drugiego ojczyzna była czymś najważniejszym, czymś najbardziej istotnym. Pierwsza wojna światowa wybuchła w 1914 roku. Ja już kiedyś Państwu mówiłem, wiele lat przed wybuchem tej wojny było mniej więcej wiadomo, kto z kim będzie walczył, kto przeciwko komu stanie po dwóch różnych stronach frontu. Piłsudski postawił na polski czyn zbrojny, chciał wykorzystać Austrię, aby wzniecić powstanie na terenie zaboru rosyjskiego. Roman Dmowski postawił na Rosję. W takiej pracy, którą napisał w 1908 roku, Niemcy, Rosja i kwestia Polska, próbował w sposób chłodny, analityczny rozważyć ten dylemat. Kogo poprzeć, Niemcy czy Rosję? Dlaczego nie Austro-Węgry? Dmowski uważał, że w tym sojuszu Niemcy górują nad Austro-Węgrami, w związku z tym Niemcy i tak zrobią to, co będą chciały. Austro-Węgry są partnerem dużo słabszym. Więc według Dmowskiego dylemat jest tylko taki: Niemcy, Rosja. I z tej analizy wynikło Dmowskiemu, że Niemcy są większym wrogiem Polski niż Rosja, że Niemcy są większym zagrożeniem dla naszego narodowego bytu niż Rosjanie. No, w związku z tym trzeba walczyć z tym największym wrogiem, czyli z Niemcami, czyli poprzeć Rosję. Dlaczego? Dmowski uważał, że każdy naród tworzy pewną kulturę, cywilizację i że te cywilizacje, kultury są lepsze, gorsze. I teraz, jeżeli jakiś naród prezentuje wyższą kulturę, wyższą cywilizację od innego narodu, to ma taką naturalną siłę przyciągania, asymilacji. I otóż według Romana Dmowskiego Niemcy stoją cywilizacyjnie wyżej niż Polacy, a Polacy cywilizacyjnie wyżej niż Rosjanie. Co z tego wynikało? Otóż według Romana Dmowskiego bycie Rosjaninem dla Polaka jest nieatrakcyjne. Rusyfikacja się nie uda. Podobnie myślał Stefan Żeromski. Ta jego słynna książka, powieść o rusyfikacji miała tytuł Syzyfowe prace. Syzyfowe, czyli beznadziejne. Natomiast zdaniem Romana Dmowskiego germanizacja może się udać, bo Polak stając się Niemcem zyskuje. Wchodzi w skład dobrze zorganizowanego, bogatego, wyżej stojącego od Polski narodu, społeczeństwa, państwa. W związku z tym Dmowski postawił na Rosję. Był najwybitniejszym przedstawicielem tzw. orientacji prorosyjskiej. Kiedy wybuchła I wojna światowa, stał u boku Rosji. Przekonywał Rosję, aby zrobiła coś dla Polski. Rosjanie poza pewnymi zapowiedziami, zwłaszcza na początku I wojny światowej, niespecjalnie byli gotowi uczynić cokolwiek w tym kierunku. Takim przykładem braku ze strony Rosji chęci, by zrobić coś ważnego, istotnego dla Polaków, jest sprawa Legionów Polskich. Wszyscy wiemy, pamiętamy, że były Legiony Polskie walczące u boku Austro-Węgier ze słynną pierwszą brygadą, mówiłem o tym przed miesiącem. Mało kto wie, że kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, Roman Dmowski, zwolennicy orientacji prorosyjskiej, tacy jak chociażby Zygmunt Wielopolski, próbowali stworzyć takie legiony u boku Rosji. Ale szło to niesłychanie opornie. Rosjanie na nic się nie chcieli zgodzić. Wszystko utrudniali. Nawet jak się zgodzili, to nie dawali broni. Jak przyszła broń, to były inne problemy. No i z tych legionów polskich niewiele wynikło. Powstał co prawda Legion Puławski, ale po pewnym czasie został przez samych Rosjan rozwiązany. Ten brak zgody nawet na taki minimum, że powstały polskie jednostki wojskowe z polską komendą, z polskim dowództwem walczące u boku Rosji, pokazywał niechęć Rosjan do jakichś korzystnych dla nas rozwiązań kwestii Polski. Kiedy Niemcy zajęli Warszawę latem 1915 roku, Dmowski przeniósł się do Piotrogrodu, tak bowiem nazywał się wówczas Petersburg, no i tam czynił te swoje starania, aby przekonać Rosjan, że warto pójść na jakieś ustępstwa w stosunku do Polaków, że warto tą wyciągniętą przez niego i innych zwolenników orientacji prorosyjskiej dłoń przyjąć, uścisnąć. Po wielu miesiącach takich jałowych starań w listopadzie 1915 roku Dmowski wyjechał do Europy Zachodniej. Uznał, że skoro tu w Rosji no niewiele może wskórać, no to trzeba spróbować gdzie indziej. Trzeba spróbować w Paryżu, trzeba spróbować w Londynie, trzeba spróbować w Rzymie. I tam Dmowski rozwija dużą działalność właśnie taką polityczną, dyplomatyczną na rzecz kwestii polskiej. Spotyka się z politykami, dyplomatami, przekonuje ich do kwestii polskiej, no ale napotyka taki mur. Na czym ten mur polegał? Otóż dla Francji, Wielkiej Brytanii czy Włoch kluczowym partnerem była Rosja. I kwestia polska z ich punktu widzenia była kwestią drugo- czy trzeciorzędną. W związku z tym, skoro Rosjanie nie wyrażali zgody na jakąkolwiek odbudowę państwa polskiego, to i Francuzi, i Brytyjczycy nie byli skłonni do składania żadnych deklaracji. Także Dmowski no, jest takim polskim lobbystą, który stara się za wszelką cenę przekonać polityków zachodnich do tego, że Polacy są narodem, który zasługuje na niepodległość, na swoje państwo, że coś dla tych Polaków trzeba zrobić, no ale napotyka na taki mur niechęci. Mur niechęci spowodowany polityczną kalkulacją. Skoro Rosja nic nie mówi o sprawie polskiej, no to my jako sojusznicy Rosji też nic mówić konkretnie nie będziemy. Będziemy szanować tutaj prawo naszego sojusznika do rozstrzygania o przyszłości Polski. Takim wydarzeniem, które zmienia tą sytuację, jest najpierw akt 5 listopada, o którym też już Państwu w ramach tego cyklu opowiadałem. 5 listopada 1916 roku dwóch gubernatorów, Hans Besseler i Karl Kuck, ogłaszają, że powstanie Królestwo Polskie. Nie mówi się o granicach, nie mówi się o tym, kto będzie królem. O niewielu rzeczach się mówi, ale mówi się, że będzie państwo polskie. Zaczyna się więc taka swoista licytacja z prawą polską. Z polskiego punktu widzenia rzecz bardzo ważna i bardzo dla nas korzystna. Co się jeszcze ważnego dzieje wkrótce? Dochodzi do rewolucji lutowej. Mieszkańcy Piotrogrodu wychodzą na ulicę, dochodzi do demonstracji, wojsko przychodzi na scenę demonstrantów, car Mikołaj II abdykuje, Rosja staje się republiką, przestaje być cesarstwem. Nowe władze tej Rosji republikańskiej wyrażają zgodę na powstanie niepodległego państwa polskiego. Ta zgoda jest mocno ograniczona, uwarunkowana wieloma ograniczeniami, ale jednak, skoro Rosja już mówi, że może jakieś państwo polskie powstać, no to państwa zachodnie uznały, że też już mają jak gdyby tutaj możliwość wypowiadania się na ten temat. Mają rozwiązane ręce. Roman Dmowski świetnie rozumiał, że w czasie wojny taką główną siłą, która wpływa potem na siłę polityczną, jest siła militarna. O wojnie rozstrzygają żołnierze. Każdy potrzebuje żołnierzy. Pierwsza wojna światowa jest taką wojną w dużej mierze na dochodzi na wyniszczenie i każdy żołnierz w jakiejś mierze jest na wagę złota. Roman Dmowski, wykorzystując to otwarcie Zachodu na kwestię polską, uzyskuje 4 czerwca 1917 roku zgodę na powstanie we Francji polskiej armii. Rzecz bardzo ważna i bardzo istotna. Oto w ramach koalicji, która walczy, która wygra tą wojnę, listopadzie 1918 roku, powstaje Armia Polska. Prezydent Francji wyraża zgodę, żeby taka Armia Polska powstała. Pierwszymi ochotnikami są głównie emigranci z Kanady, niektórzy ze Stanów Zjednoczonych i Francji, tak? W tym, że zza oceanu przybywają ochotnicy do tej armii, dużą rolę odegrał Ignacy Jan Paderewski, który prowadził olbrzymią działalność lobbystyczną na rzecz sprawy polskiej, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Później do tych oddziałów zaczną dołączać również jeńcy wojenni, inni Polacy. Ta armia, na czele której pod koniec I wojny światowej stanął generał Józef Haller, zwana stąd Armią Hallera albo Błękitną Armią od kolorów mundurów francuskich, nie odegrała jakiejś większej roli militarnej w czasie I wojny światowej, chociaż wzięła udział w działaniach wojennych pod koniec I wojny światowej. Natomiast to, że ta armia była, to, że ona walczyła u boku aliantów, było ważnym argumentem dla strony polskiej. Było takim namacalnym dowodem, że jesteśmy po stronie zwycięzców, że jesteśmy jednym z państw koalicji, która pokonała państwa centralne. Wkrótce po tym 4 czerwca, 15 sierpnia 1917 roku w Lozannie z inicjatywy Romana Dmowskiego powstaje Komitet Narodowy Polski, który bardzo szybko przenosi się do Paryża, stolicy Francji. Francja, jeden z czołowych krajów koalicji, była tym miejscem, gdzie wiele ważnych decyzji zapadało. W skład Komitetu Narodowego Polskiego wszedł Roman Dmowski, który stanął na jego czele i był taką charyzmatyczną postacią, która tym komitetem kierowała. Ale byli tam również Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Kozicki, Marian Sejda, Maurycy Zamoyski, Jan Emanuel Rozwadowski. Ludzie związani najczęściej czy z Narodową Demokracją, czy ze Stronnictwem Polityki Realnej, czyli mówiąc inaczej, z szeroko rozumianą polską prawicą. Po co ten Komitet Narodowy Polski? Otóż Komitet Narodowy Polski miał być dla aliantów partnerem, miał być takim swoistym rządem Polski na emigracji, miał być również taką instytucją, która będzie politycznie miała nadzór nad Armią Błękitną, tą Armią Polską we Francji, zwaną później Armią Hallera. I otóż wielką zasługą Romana Dmowskiego jest, że ten komitet taki status uzyskał, tak? Bo to, że my chcemy coś, to jedno, ale ważne jest, żeby państwa zewnętrzne chciały nas uznać za partnera. No i tak się stało. Już 20 września rząd Francji uznał Komitet Narodowy Polski za reprezentanta sprawy polskiej. 15 października rząd Wielkiej Brytanii. 30 października rząd Włoch. 10 listopada Stany Zjednoczone. To są te cztery czołowe mocarstwa zachodnie walczące przeciwko państwom centralnym. Komitet Narodowy Polski miał swoje przedstawicielstwa w Belgii, Włoszech, Szwecji, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych. Odegrał olbrzymią rolę w kierowaniu sprawą polską w końcowym okresie I wojny światowej. Warto również pamiętać, że to jest ten okres, kiedy Piłsudski jest uwięziony, jest internowany. To, o czym mówiłem Państwu przed miesiącem, kryzys przysięgowy doprowadził do rozbrojenia legionistów, którzy odmówili złożenia nowej roty przysięgi. Część z nich trafiła do Szczypiorna pod Kaliszem, oficerowie do Beniaminowa, natomiast Józef Piłsudski trafił do Magdeburga. Tak? Został wyeliminowany z działalności takiej aktywnej, zewnętrznej na ponad rok. Przychodzi listopad roku 1918, kończy się pierwsza wojna światowa, kończy się klęską Niemiec. Piłsudski wraca do Warszawy, zostaje naczelnikiem państwa. W Paryżu działa Komitet Narodowy Polski. I teraz dochodzi do rzeczy niesłychanie ważnej i istotnej. Otóż Piłsudski i Dmowski, jak już mówiłem przed chwilą, mieli różne wizje Polski, walczyli ze sobą od kilkunastu lat, w bardzo wielu kwestiach mieli różne poglądy. Natomiast obaj kochali ojczyznę, obaj kochali Polskę, obaj rozumieli, że w tej sytuacji, kiedy Polska wybija się na niepodległość, kiedy trzeba zabiegać o granice, muszą się ze sobą porozumieć. Z jednej strony Piłsudski zdawał sobie sprawę, że dla państw zachodnich Roman Dmowski będzie o wiele bardziej wiarygodnym partnerem w rozmowach, będzie o wiele skuteczniejszym negocjatorem niż on sam czy ktokolwiek związany z jego obozem politycznym. Przecież na Zachodzie pamiętano, po jakiej stronie walczył Józef Piłsudski, po czyjej stronie Józef Piłsudski przez wiele lat występował w czasie I wojny światowej. Z drugiej strony Roman Dmowski rozumiał, że nielubiany przez niego Piłsudski jest tą osobą, która może uchronić Polskę przed rewolucją. Bo przecież, kiedy Polska rodzi się niepodległa, Dookoła nas mamy rewolucje komunistyczne. Nie tylko w Rosji. Rewolucja wybucha w Niemczech, rewolucja wybucha na Węgrzech. Jedną z najgorszych rzeczy, która mogła się wtedy stać i której na szczęście uniknęliśmy, była rewolucja. Dmowski rozumie, że Piłsudski jest Polsce potrzebny. Piłsudski rozumie, że Polska potrzebuje Dmowskiego. Dogadują się. Piłsudski mianuje premierem Ignacego Jana Paderewskiego, polityka bliskiego Romanowi Dmowskiemu, który staje na czele rządu polskiego. Komitet Narodowy Polski dopuszcza do swojego składu ludzi związanych z Piłsudskim. Sam Dmowski zostaje ministrem spraw zagranicznych w rządzie Ignacego Jana Paderewskiego. Jak mamy konferencję paryską, która decyduje o kształcie traktatu pokojowego z Niemcami, podpisanego w Wersalu, to na czele tej delegacji polskiej stoi Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski. Ludzie świetnie znani na Zachodzie i ludzie wiarygodni. Ludzie, którzy przez cały okres I wojny światowej stali po stronie koalicji. To, że w traktacie wersalskim znalazły się zapisy korzystne dla Polski, no było w dużej mierze wynikiem zasług no właśnie Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego. Roman Dmowski odegrał tu olbrzymią rolę, bardzo pozytywną rolę. Był politykiem błyskotliwym. W czasie takiego exposé, które wygłosił przed Radą Najwyższą, kiedy się zorientował, że mówił po francusku, że tłumaczenie na język angielski tłumacza jest wadliwe, jest niedoskonałe, że tłumacz wypacza to, co mówi, zaczął sam siebie tłumaczyć. Wygłosił 5-godzinne przemówienie z pamięci w 2 językach. Równocześnie mówił po francusku i mówił po angielsku, przytaczając dane, przytaczając mocne argumenty. Po tym wystąpieniu premier Francji Georges Clemenceau powiedział: pańskie wystąpienie było znakomite. Oczywiście traktat wersalski nie przyniósł nam wszystkich rozstrzygnięć, na jakie liczyliśmy. Rozmowy, negocjacje rzadko przynoszą całkowity sukces, są zawsze jakimś kompromisem. Ale nie ulega wątpliwości, że gdyby na konferencji paryskiej nie było Dmowskiego, nie było Paderewskiego, to te rezultaty tej konferencji byłoby dużo mniej korzystne dla Polski. Byłyby dla nas dużo, dużo gorsze. Jeżeli po I wojnie światowej Druga Rzeczpospolita mogła się odrodzić w takich granicach, w jakich się odrodziła, to było to w dużej mierze zasługą współpracy, porozumienia tych dwóch wybitnych mężów stanu, Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Jeżeli czasem mówimy, że historia jest nauczycielką życia, jeżeli chcemy z historii wyciągać jakieś wnioski, jeżeli chcemy z historii wyciągać jakieś odniesienia do współczesności, to historia Komitetu Narodowego Polskiego, historia odzyskiwania przez Polskę niepodległości przed 100 lat pokazuje w sposób jasny i oczywisty, że możemy się kłócić, możemy się różnić w bardzo wielu kwestiach, ale jeżeli mamy na względzie dobro ojczyzny, to powinny być kwestie, gdzie potrafimy się porozumieć ponad podziałami, gdzie potrafimy ze sobą współpracować, a nie prowadzić politykę na zasadzie po trupach do zwycięstwa. I kończąc to dzisiejsze swoje wystąpienie, kończąc tą dzisiejszą konferencję, warto pamiętać o tym wydarzeniu sprzed 100 lat, że właśnie 15 sierpnia 1917 roku Roman Dmowski i jego współpracownicy utworzyli Komitet Narodowy Polski w Lozannie, potem przeniesiony do Paryża, który został uznany przez państwa zachodnie za taki swoisty rząd Polski na emigracji, za głos narodu, który został wymazany z mapy Europy przed ponad 100 laty.
O Boże, skrócz ten gniew, co się w nas kradł. Wolnej Polski nam pokroczy.